Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu. O poranku dziś zaprosiłem do rozmowy Rafała Ziemkiewicza, pisarza, publicystę, pewnie jedno z najbardziej ciętych piór komentatorskich w naszym kraju. Dzień dobry, witam na antenie Radia Poznań, panie Rafale.
Dzień dobry, dziękuję za tak miłą prezentację. Witam Państwa serdecznie.
No to prawda jest czysta. Niczego tutaj nie dodaję tak naprawdę. Pan ostatnio nie przepada za wielkim pieniądzem, za wielkimi korporacjami raczej. O to mi chodziłoby. Sporo wpisów na ten temat na Państwa kontakt społecznościowych. Zacznę od takiego pytania, pewnie z tezą. Powinienem zapytać, czy duże, wielkie korporacje mogą dużo, a zapytam inaczej, czy mogą dużo i dlaczego tak dużo?
No, mogą bardzo dużo. Może rzeczywiście sporo o tym ostatnio piszę, ponieważ wydaje mi się, że my nie doceniamy tego zagrożenia. Nie rozumiemy, jak bardzo zmieniła się światowa polityka, w której już nie jest tak jak przez kilkaset lat, że podmiotem tej polityki były mocarstwa i rządy mocarstw, ale to wyrosły nowe mocarstwa, które są po prostu...
No, chociaż to podobno Rothschild wywoływał wojny, jeżeli dobrze pamiętam z historii.
To jest osobna historia spiskowa, jest jakby osobną kwestią, bo ludzie zawsze starali się zrozumieć, co się dzieje. Nie zawsze trafnie to odczytywali. Natomiast intuicja wskazująca, że na przykład na wojnach światowych ktoś zarabiał ogromne pieniądze, a więc dedukcja, no to może on wywołał tę wojnę, skoro na tym zarobił.
To skończmy ze spiskowymi teoriami. Twarde fakty, panie Rafale. Jak to dziś wygląda?
Ja nie kpię ze spiskowych teorii. One, prawda, jak trzech Rzymian się porozumiało i złożyło triumvirat, to też pewnie można powiedzieć, że to spiskowa teoria, no ale historia się
tylko
zmieniła.
Tylko taka na oczach.
Tak, więc nie, oni się tym nie chwalili wcale przecież. A w każdym razie, no i kiedy dzisiaj widzimy na przykład, że ktoś zarabia ogromne pieniądze na tych kryzys, na epidemii, na tych wszystkich, no to podejrzenia się rodzą. Ale wracając do tematu, już mówiąc zupełnie poważnie. Jeszcze w czasach Ronalda Reagana Stany Zjednoczone były w stanie rozbić wielkie korporacje. I Reagan dokonał takiej akcji demonopolizacji, rozbijając AT&T na przykład. Ameryka temu dwie dekady silnego wzrostu zawdzięczała. W tej chwili okazało się, że to Facebook i Twitter mogą zmienić prezydenta Stanów Zjednoczonych. I taka jest prawda, że nie możemy nie doceniać po prostu siły tych organizmów. Jeżeli jeden Jeff Bezos jest wart tyle, co połowa polskiego PKB bez mała, prawda? A takich sieć tych korporacji no artykułuje swoje interesy i my się z tym musimy liczyć niestety w te interesy, nakładając się jeszcze na stary imperializm państw Zachodu i Wschodu.
Czy pan by zaryzykował tezę, że zmieniła się nazwa ustroju, że to już nie jest demokracja, tylko jakaś właśnie korpokracja czy cyberkracja, bo to głównie te koncerny z cyberprzestrzeni.
Ja bym powiedział odwrotnie, że właśnie tylko nazwa się nie zmieniła, to znaczy nie zmieniła się nazwa i nie zmieniła się procedura głosowania, ale proszę zobaczyć, że głosowanie już jest jakby coraz mniej uznawaną procedurą. U nas się wszyscy zanosili oburzeniem, że Donald Trump powiedział, że skoro przegrał wybory, to one były sfałszowane. Ale ci sami, którzy się wtedy zanosili oburzeniem, teraz nie odważa się skrytykować premiera Izraela, który zrobił dokładnie to samo. Przegrał wybory i ich nie uznaje. I mówi, że były sfałszowane i tam już jednego posła przekupił i wydłubał z tej przeciwko niemu montowanej większości. Kto wie, może po raz kolejny się przy władzy utrzyma, więc demokracja na pewno nie jest w tej chwili w dobrej kondycji.
Raczej uznaniokracja może, co? Bo to pewnie byłoby też jakieś słowo, bo to wszystko idzie po uznaniu. Tak.
Myślę, że stare słowo oligarchia tutaj dużo tłumaczy. Jednak jest to taki rodzaj neofeudalizmu, jak Joel Kotkin napisał świetną książkę taką właśnie o nadejściu neofeudalizmu i ten nowy system pokazuje. W każdym razie to, co my słyszymy od obrońców demokracji, którzy zdają się jakby nie zauważać tego wszystkiego, co się dzieje i taki prymitywny przekaz, że tu naruszana jest praworządność i tylko wróćmy do tego, co było 20 lat temu. No, nie da się wrócić, a praworządność jest pod zdechłym azorkiem na całym świecie. Proszę zobaczyć, jedna z pierwszych posunięć Joe Bidena to jest powołanie komisji, która ma przygotować jakiś myk konstytucyjny, żeby liczbę sędziów w Sądzie Najwyższym skokowo podnieść z 9 do 16, ponieważ...
I zrobić skok na sąd.
I zrobić skok na sądy, i zrobić skok na konstytucję, ponieważ dotychczasowa większość sędziów najwyższych jest konserwatywna, a on ma plan daleko idącej marksistowskiej rewolucji w Stanach Zjednoczonych i musi po prostu tych sędziów usunąć.
Pan napisał, że taki plan mają również wielkie biznesy. I do tego między innymi się odnoszę, pytając o tę taką rosnącą potęgę biznesu, który... Pan mówi, że powstaje, to jest sobotni wpis, który zrobił dużo firm między innymi, dlatego pana chciałbym dzisiaj wydzwonić. Powstaje koalicja biznesu rzecz ustawy o równości w amerykańskim Senacie. I to
ona
biznes
nie powstaje. Ona
już
jest.
Powstała. No tak właściwie.
Jest. Ona jest, można to sprawdzić. Oficjalnie to funkcjonuje, ponieważ zgodnie z prawem amerykańskim lobbying musi być jawny, więc istnieje koalicja biznesu na rzecz LGBT. Teraz jest czerwiec, jest ten miesiąc ideologicznej ofensywy na całym świecie.
A to dobry czas na rozmowę o tym, tym bardziej. Scaliliśmy
się. Więc zacznijmy tę rozmowę od tego, że jeżeli w koalicji biznesu na rzecz LGBT mamy 416 największych światowych korporacji, cokolwiek sobie państwo zażyczą, czy Facebooki, czy cały GAFAM w ogóle tak zwany, czyli te Google, Facebook, Microsoft, prawda, Apple, czy Coca-Cola, czy wielkie banki typu Goldmana Sachsa, czy firmy doradcze typu Deloitte. Oni wszyscy tam są, 416 wielkich korporacji, które jak policzono razem dysponują 6,8 bilionów rocznego przychodu, bilionów dolarów. Bilion, przypomnę, jest z 12 zerami. Nie mówimy o miliardach. Więc ta jest 18 milionów pracowników. To jest jak? To jest potęga.
To jest wielokrotnie więcej niż wynosi nasze PKB i tak naprawdę potencjał.
Oczywiście całe wpływy budżetu polskiego to jest, no licząc trochę za wyżej, bo dolar jest po 3,80, ale licząc go tak już w uproszczeniu po 4 złote, prawda, to 100 miliardów dolarów to jest cały wpływ polskiego budżetu w tym roku, a tutaj mówimy o 6 bilionach, 800 miliardach dolarów. I taka potęga stoi za tą ideologią. I teraz, jeżeli ktoś wychodzi i mówi, to jest prześladowana mniejszość, no to ja to ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. No, prześladowana mniejszość, za którą stoją Stany Zjednoczone, za którą stoi te 416 największych korporacji, za której stoją ogromne pieniądze jeszcze z Unii Europejskiej, ze wszystkiego.
To może czas wykształcić takich menadżerów, którzy po prostu w tych korporacjach dla równowagi mogą na przykład jakąś inną teorię głosić, bo będą mieli większość w Radzie Nadzorczej, w akcjonariacie. Może to jest kwestia po prostu tego, że oni są skuteczniejsi.
To się może zdarzyć w każdej chwili. To, że akurat postawiono w tej chwili na tę ideologię, bo to jest właściwie taki miks już, czy to jest LGBTQIA i tam tych liter się dodaje i jest transgenderyzm i ideologia mówiąca, że płci nie ma, prawda? I to wszystko jest taka mieszanina, której używa się moim zdaniem do rozbijania starego świata. W pewnym momencie oczywiście to jak się zrobi, przepraszam za słowo, odpowiednią rozpierduchę, państwa narodowe zostaną całkowicie obezwładnione wobec tych wielkich feudałów, którzy też tutaj strach przed chorobą, strach przed epidemiami oczywiście też robi swoje, to oni są władni, tak jak z niczego wykreowano ten ruch, tak są władni go w jednej chwili zwinąć i na przykład stać się jakimś neofaszystowskim z kolei.
Panie Fale, ale pan tak to wie, czy to jest znowu troszeczkę tak, teraz weszliśmy w jakieś takie sfery spiskowej teorii. Czy wydaje się panu, że tak jest? Czy ma pan na to jakby takie logiczne potwierdzenie w poczynaniach?
Wie pan, ja piszę książkę o tym, więc tak od paru miesięcy siedzę głęboko zakopany w pracę. Naprawdę, no wspomniałem o Joelu Kotkinie, no to patrzę, co mi leży na biurku. Alan Dershowicz, książka o cancel culture. Dan Kowalik, o tym, co się dzieje na amerykańskich uniwersytetach. Helen Pluckross i George Lindsay, książka, która się nazywa Cynical Theories, o tych wszystkich wymyślonych właśnie rozmaitych ideologiach. Abigail Schreier, wstrząsająca książka, o której mówiłem na swoim blogu, o szaleństwie transgenderyzmu, porywaniu dosłownie dzieci małych od rodziców, pakowaniu w nie blokerów, które blokują rozwój hormonalny, tworzenie jakichś takich bezpłciowych stworków. To wszystko oczywiście pod hasłem prawa do wolności, że już sześcioletnie dziecko, prawda, jeżeli powie sobie nagle, a powie, bo z tym obsuje w kulturze masowej, że ono się nie czuje dziewczynką, tylko chłopcem, to już jest cały system rozbudowany, żeby rodzice nie mieli żadnej, nic tutaj.
A znam taki przypadek.
To,
dobrze, powiedzmy, że rzeczywiście tego jest, takich przypadków jest mnóstwo. Szczególnie to, co pan powiedział o amerykańskich uczelniach. Kojarzę wiele artykułów, w których mówi się o tym, że po prostu nauczyciele, wykładowcy, akademicy boją się odezwać w sposób, który może być uznany za dyskryminujący, no, szeroko rozumianie. Ja tak pana poganiam, ale chciałbym o jeszcze jednej ważnej rzeczy pogadać, bo skoro mówimy o wielkich koncernach, to i o wielkich pieniądzach, które one mają. A parę dni temu podobno najbogatsze państwa świata porozumiały się co do tego, żeby zlikwidować raje podatkowe. A tak się przypadkowo składa, że z tych rajów podatkowych korzystają właśnie te największe firmy. Amazon właściwie od lat jedzie na stracie, bo gdzieś tam w Luksemburgu się ulokował, a Google w ciągu ostatnich lat przeprało przez Holandię 128 miliardów dolarów, które wylądowały gdzie? Na Bermudach. Jak to się może dziać?
Myślę, że po prostu przestają tych krajów potrzebować, bo tu jednak wszyscy, no polecam, mieliśmy taką rozmowę z Tomaszem Wróblewskim z Warsaw Enterprise Institute, tu na moim kanale YouTube'owym ta rozmowa wciąż jest. I on tam dość szczegółowo mówi o rozmaitych próbach, które zatrzymują się. Są jakieś tam pomysły reform i to jest dokładnie widać, jakby gdzie jest wyznaczona przez sponsorów, na przykład ci, którzy zdecydowali o obaleniu Trumpa i zastąpieniu go Joe Bidenem, gdzie jest taka granica. I oni to mówią w różnych takich półoficjalnych rozmowach, że to i to może być, ale tu, gdzie uderza w interesy korporacji, w interesy banków na przykład, to już nie. Taka zmiana nie przejdzie. I proszę zwrócić uwagę, że jeszcze 5-10 lat temu istniały jakieś ruchy, które przynajmniej teoretycznie się sprzeciwiały wielkim korporacjom. Occupy Wall Street, podatek Tobina, takie idee antyglobalistyczne.
Oburzeni całe to środowisko.
Dzisiaj te wszystkie środowiska zniknęły, ponieważ za gigantyczne pieniądze wykreowano organizacje, które walczą z dwutlenkiem węgla, a więc napędzają korporacjom gigantyczne pieniądze, które walczą z rolnictwem tradycyjnym, a więc napędzają gigantyczne pieniądze korporacjom, które się zajmują GMO, czym 10 lat temu ludzie się bali, a teraz mają to sprzedawane jako modę na go vegan i będą ćpać tę modyfikowaną genetycznie soję, aż im się uszy będą trzęsły, w przekonaniu, że ratują planetę i są zdrowi. I tak dalej, prawda? Gdzieś tam lewica poszła w klimaty rozporkowe. Wszystko widać, że zostało kupione za te pieniądze, tych 400 czy iluś tam więcej
korporacji. Wracamy do tego. Bardzo krótko jeszcze, bo czas nas się kończy. Czy będziemy rzeczywiście, bo byliśmy robieni w bambuko, myślę, jeżeli chodzi o to unikanie płacenia podatków i naprawdę wajcha się przesunie w tym momencie, bo Unia Europejska też od lat próbuje jakoś tam i też jakoś bezskutecznie. Ja jestem dosyć sceptyczny.
Unia Europejska, jak wszystko, co robi, udawała, że próbuje, no przecież pralnią Unii Europejskiej wewnętrzną jest Luksemburg, a człowieka, który ten cały proceder zorganizował, zbiorowego rabowania państwa Europy, bo to tak po prostu było, wyprowadzanie spod podatku tych pieniędzy do Luksemburga. Kto to zorganizował?
Jean-Claude Juncker.
Który potem został w nagrodę szefem Komisji Europejskiej, chociaż wiele wskazuje, że dużą część dnia był mało przytomny. I to pokazuje prawdę Unii Europejskiej, no, w której niektórzy chcą widzieć jakąś siłę zdolną nas podźwignąć, ucywilizować, a to jest tylko siła, która otwiera nas, jakby nasz opór jako państwa niszczy przeciwko kolejnym pomysłom drenowania.
Kończyć. Szkoda, że tak pesymistycznie. Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Mimo wszystko dziękuję, dobrego dnia panu. Życzę i państwu również.
Nawzajem. Kłaniam się. Do
kłaniam
dnia.
Się.
Kluczowy temat.